Słuchasz Weszło FM.
I halo, halo, godzina 18 w środę, nieco mniej standardowa pora na audycję Weszło w e-sport, ale zapraszam bardzo serdecznie, Krystian Terpiński, kłaniam się uniżenie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o największym transferze w historii Counter-Strike Global Offensive, największym transferze w ogóle w historii całej gry czy całej serii gier od Valve, największym, jednym na pewno z największych też transferów w historii całego e-sportu, chociaż tutaj akurat liczby były śrubowane nie tak dawno przez raczej świat League of Legends. W każdym razie porozmawiamy o przenosinach Device'a do Ninjas in Pyjamas, a porozmawiamy sobie w zasadnym gronie, bo będę oczywiście ja, ale będzie też ze mną Tomasz Jóźwik, dziennikarz portalu cybersport.pl.
Cześć wszystkim.
Cześć Tomku, słuchaj, najpierw takie pytanie bardzo ogólne, ale co robiłeś, jak zareagowałeś, kiedy zobaczyłeś na Twitterze, że Device przenosi się, że opuszcza po prawie 6 latach, albo po ponad 6 latach już teraz, w sumie nie jestem pewien, że opuszcza Astralis?
To u mnie włączyła się taka standardowa procedura sprawdzania kont, sprawdzania, czy wszystkie artykuły nie są jakimiś fejkami, bo no jednak jak zobaczyłem ten nagłówek i słowa Device, Astralis, NIP, to nie mogłem w to uwierzyć i przecierałem oczy ze zdumienia, ale tak po około 5-10 minutach już to do mnie dotarło i no, gdy zobaczyłem Device'a w koszulce NIP-u, no to jednak coś tam w środku drgnęło. I to był taki widok, do którego no, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek zobaczę go w koszulce innego zespołu niż Astralis, no a już tym bardziej NIP-u.
No zdecydowanie, ja powiem ci, że jadłem śniadanie, chyba już byłem po śniadaniu, piłem kawę i tak scrolluję Twittera, tak bez większej nadziei na cokolwiek ciekawego i nagle mignęło mi to zdjęcie Device'a w koszulce NIP, ale tak przeleciałem dalej i nagle lampka w mózgu, że co ja właśnie zobaczyłem, nie? I prawie się zadławiłem tą kawą, pamiętam jak zobaczyłem, bo no nie oszukujmy się, jakby Astralis ostatnio miał kryzys, ale gdyby ktoś powiedział, że z tej ekipy odejdzie Device, co prawdopodobnie zostałby uznany za szaleńca jeszcze tydzień temu.
No oczywiście, oni już nie takie kryzysy gdzieś tam w przeszłości przezwyciężali. Zresztą sam Device to powiedział, że generalnie no, kwestia sportowa tutaj nie miała nic do znaczenia. On chciał zmiany w życiu, chciał poświęcić więcej czasu na grę, żeby nie musieć podróżować ze Szwecji do Danii. No i stało się.
Stało się, to zdecydowanie. No, pamiętam, że nawet gdy gdzieś rozmawiałeś z Device'em jeszcze podczas pięknych czasów, gdy były lany i można było rzeczywiście porozmawiać z takimi zawodnikami jak Device na żywo, to on zawsze podkreślał, że akurat jeżeli chodzi o poziom sportowy, to on nigdy nie ma jakichś takich obaw, że on jakby zawsze wie, że ta jego ekipa wyjdzie w końcu z kryzysu, bo zawsze była tak mocno, także no to jest ciekawe, że właśnie, żeby pojawiły się zmiany w tym legendarnym rosterze, takie prawdziwe, bo oczywiście mieliśmy rok temu Zypexa, który brał urlop, mieliśmy Glaive'a, który też brał urlop, ale to już jest takie definitywne pożegnanie z zespołem i to pożegnanie największej gwiazdy, no bo o ile gdzieś tam zawsze mówiliśmy o Duprim, o Zypexie, o Glaive'ie czy o Magisku jako o niesamowitych zawodnikach, to nie ma co się oszukiwać, Device był najjaśniejszym punktem tej formacji, głównie przez dyspozycję indywidualną, ale też przez to, co gwarantował dla swojej drużyny, także no tak jak mówisz, to jest ciekawe, że rzeczywiście zdecydowało życie, no może jeżeli jacyś słuchacze nie wiedzą, to nakreślimy troszkę temat, że chodziło o to, że Device już od jakiegoś czasu mieszka w Szwecji wraz ze swoją wybraną, nie wiem czy to już narzeczona, czy jeszcze po prostu dziewczyna, aczkolwiek świetnie znana w polskim community, Emilia Halt, także mały polski akcent w tym transferze, no. Tak na siłę upchamy.
Wszędzie musi być polski akcent.
Pewnie. Ale ciekaw jestem w ogóle i nie wiem jakby, co ty o tym sądzisz. Czy myślisz, że dla Device'a na przykład NIP było jedyną opcją, którą on rozważał, czy na przykład może Fnatic to też było coś, co rozważał? I czy gdybyś ty tak miał logicznie pomyśleć o tym, to będąc takim zawodnikiem jak Device, wybierasz NIP czy Fnatic?
Albo Dignitas. To jest bardzo dobre pytanie, nie? Ale no, generalnie, tak jak powiedziałeś, to były tak naprawdę te dwie formacje, no bo jeśli zakładamy, że Device chciał mieszkać w Szwecji i nie chciał wyjeżdżać na bootcampy gdzieś w głąb Europy, no to miał dwie opcje. I myślę, że Natic może sobie trochę pluć w brodę, że zatrudnili tego młokosa Jacinho, no bo teraz tak, dopiero co JW przekazał mu snajperkę, no nie ma go jak wyrzucić w tym momencie, żeby nawet zrobić miejsce dla Device'a, byłoby to trochę nie fair w stosunku do...
No, nie takie koziki były, słuchaj.
No ale słuchaj, no wiesz, pierwsze dwa miesiące grał na innej pozycji, w końcu dostał snajperkę, zaczął się pokazywać z dobrej strony i co dostaje kozika, no ja bym czegoś takiego nie robił, więc chyba Device sam mówił, że jakby NIP było taką opcją jedyną, którą rozważali, no i też tak się złożyło, że akurat NOK nie był jakimś najmocniejszym punktem NIP, więc tam go pożegnano pewnie bez bólu. A nawet jakby się prezentował, powiedzmy, lepiej, to myślę, że też tam by się specjalnie nie zastanawiali, czy mieć Device'a, czy Noka, no bo jednak taki pociąg o nazwie Device podjeżdża być może tylko raz i albo go do siebie przyjmiesz, albo odjedzie gdzieś dalej i będziesz go tylko oglądał w telewizji, tak? Więc no opcja według mnie była to jedyna i wiadomo, no dziwna, ale jest, ma też swoje uzasadnienie.
A ja ci powiem, tak a propos samego Noka, że ja byłem delikatnie zaskoczony mimo wszystko, że to akurat za Noka Device wejdzie do tego wyjściowego rosteru, bo kiedy ja zobaczyłem samo ogłoszenie, wiesz, jeszcze nie wczytałem się w te artykuły na stronie Ninjas in Pyjamas i tak dalej, tylko w mojej głowie od razu zapaliła się lampka, oho, jakby ten młody ZTR w końcu zostanie tam przewrócony do Akademii najprawdopodobniej czy coś takiego i po prostu Device przejmie snajperkę od Noka, bo przecież był taki moment już w historii NIP-u, gdzie Nok wcale nie operował tą snajperką, tylko tam były jakieś kombinacje, twist, który no wiadomo jaką formę prezentował, ale próbował coś tam grać z tej AWP. Jakby dla mnie to wcale nie było takie oczywiste, że to akurat Nok poleci z tej ekipy właśnie kosztem Device'a.
No tak, szczególnie, że w ekipie zostaje ten młody ZTR, 17-latek, który skoczył za twista, powiedzmy z konieczności, bo goniły wtedy terminy i wszystkie roster locki, nie było możliwości, żeby znaleźć kogoś docelowego, natomiast on został i no nie wiem na jak długo, pewnie jeśli nie będzie drużynie szło, no to on będzie siedział na tym gorącym krześle i prędzej czy później poleci, ale mimo wszystko więcej sensu miało dla mnie usunięcie Noka, no bo nie ma wtedy kombinacji z rolami, jest zmiana 1-1 snajper za snajpera, no i ewentualnie można właśnie w przyszłości pomyśleć, co zrobić z tym ZTR-em i czy nie ściągnąć tutaj jakiegoś bardziej doświadczonego riflera w jego miejsce.
Zwłaszcza, że włodarze NIP się odgrażali troszeczkę na Twitterze już po ogłoszeniu Device'a, że to nawet nie jest największa bomba, jaką przeszykowali, więc ja się spodziewałem, że jeszcze zobaczymy kogoś w tym rosterze za ZTR-a. Nawet do głowy mi przychodziły takie pomysły jak ściągnięcie Krimza albo Brolana z Fnatic, pomimo tego, że Brolan ostatnio chyba podpisał jakiś bardzo długi kontrakt do bodajże 2025 roku albo 2024, już sam nie pamiętam. Aczkolwiek, no właśnie, ja nie jestem przekonany, w sensie nie wiem jak ty na to patrzysz, ale kiedy ja sobie myślę o tym rosterze, to gdyby tutaj był jeszcze jakiś zawodnik taki, który już zdążył się pokazać, to moim zdaniem byłby nawet potencjał na jakiś top 3 świata. A z tym ZTR-em, który, no lekko mówiąc, zawodził dotychczas przez te ostatnie miesiące w NIP, no to ja mam takie obawy, że on może być troszeczkę taką kotwicą dla tego składu, który teoretycznie ma teraz ogromny potencjał.
No zdecydowanie. To nie wiem, czy na razie ta jego dyspozycja to jest kwestia mentalu, że nie ma doświadczenia i nie daje sobie rady z presją, czy po prostu tego, że nie nadaje się na ten poziom indywidualnie. To pewnie gdzieś tam nam wyjdzie w praniu w ciągu, nie wiem, najbliższych 2-3 miesięcy i może się okazać tak, że ZTR teraz jeszcze właśnie z tym doświadczonym Device'em u boku okrzepnie i nagle będzie właśnie kolejnym Brolanem czy kolejnym Plopskim, tego nie można wykluczyć. Myślę, że dobrze, że dostanie szansę, że jeszcze będzie mógł się pokazać w tym nowym składzie, a jeśli będzie za słaby, no to spokojnie będzie można go czy nawet przesunąć do powiedzmy składu tego młodzieżowego, czy nie wiem, uczynić go 6. zawodnikiem. Opcji jest wiele, ale póki co no, ma tą swoją przygodę życia i na pewno nie zabraknie mu motywacji, żeby dać z siebie wszystko.
To jest chyba też jakby ważna kwestia a propos samego transferu Device'a, bo oczywiście mówi się o tym, że NIP w końcu będzie miało takiego niezawodnego snajpera, bo wiemy jak było z Nokiem, albo 30 w meczu, albo trójka kręcona. Ale też ja mam takie wrażenie, że kiedy NIP przechodziło tę swoją transformację, tę ewolucję, gdzie stopniowo byli odstrzeliwani ci najbardziej doświadczeni gracze, tak? Poleciał Forest, poleciał Getrite, Później poleciał również Lekro, żeby Hampus mógł wejść do tego zespołu. To okej, okay, tam nadal są doświadczeni gracze, no bo mamy Reza, tak, mamy Plopskiego, którzy już sporo grali na najwyższym szczeblu. Aczkolwiek brakowało mi takiego gościa, który wnosiłby trochę spokoju. I chyba Device będzie rzeczywiście taką personą, która również doda właśnie całej ekipie pod kątem właśnie takiego spokoju, doświadczenia samego w sobie. Jakby myślę, że Device nawet będzie czasem gościem, który pewnie dorzuci jakiegoś midround calla z uwagi na swoje doświadczenie i swoją kreatywność, bo udowodnił nam wielokrotnie, że co jak co, ale jest niesamowicie kreatywnym zawodnikiem.
No mówimy w końcu o gościu, który wygrał 4 majory i od 6 lat utrzymuje się w ścisłej topce pod względem indywidualnym. Na pewno to jest wielki boost, jeżeli chodzi o same umiejętności, ale też tak jak powiedziałeś, to będzie taki mentor. To w końcu jest najstarszy zawodnik w tej drużynie, on ma dopiero 25 lat. To też pokazuje, że NiP właśnie przeszedł tą zmianę pokoleniową, że z tego składu, w którym byli czy to Freiberg, czy właśnie Getright, Forest, teraz mamy zawodników 17, 19, 20-letnich i nawet taki Rez, który ma 23 lata, jest już na scenie no pewnie 3-4 lata ponad na tym najwyższym poziomie i ta drużyna może jeszcze być postrzegana jako taka nadzieja na przyszłość. Oni nie muszą odpalić teraz, ale mają dużo tego czasu, no bo zawodnicy są młodzi, zawodnicy będą zyskiwać doświadczenie, no i będą też właśnie ewoluować może właśnie pod okiem Device'a i całego tego sztabu szkoleniowego, bo wiemy, że w NiP też stawiają na rozwój, nie tylko jeżeli chodzi o samą grę, ale też i jakieś aktywności sportowe, żeby to te obowiązki i życie jakoś połączyć i gracze nie czuli się cały czas zmęczeni.
Jasne, no jakby dla tych młodszych zawodników, czy to ZTR, czy to nawet ci goście z Akademii, to dla nich pewnie samym takim bonusem w sobie będzie to, że będą mogli od czasu do czasu rozwijać się, znaczy ZTR permanentnie, ale mówię tutaj o pozostałych graczach Akademii, którzy no być może są jakoś tam wdrażani powolutku zakulisowo mimo wszystko do zespołu, że oni będą mogli rozwijać się obok kogoś takiego, bo co innego oglądać czyjeś demo, a co innego zobaczyć rzeczywiście jak wygląda współpraca z tym gościem na serwerze, jak wygląda komunikacja z nim. Myślę, że to będzie mega wartościowe dla tych wszystkich młodych chłopaków.
No to będzie na pewno stanowiło dla nich taki cel, no jeżeli widzą, że w głównej drużynie gra Device, gra też młody zawodnik taki jak ZTR, oni będą myśleć, że jeżeli będę prezentował się dobrze, to może kiedyś ja dostanę taką szansę i znajdę się w tym wyjściowym składzie. Aczkolwiek sądzę, że jeśli miałoby dojść do tej zmiany ZTR-a, to jednak to nie będą zawodnicy z Akademii, tylko przyjdzie ktoś z dużym nazwiskiem lub ktoś po prostu bardzo, bardzo utalentowany i niekoniecznie Szwed, bo no też zawodnicy spokojnie poradzą sobie z komunikacją po angielsku, więc jeżeli NiP wysłał taki sygnał, że chcemy być najlepsi na świecie, to myślę, że niekoniecznie będą się zamykać na zawodników ze Szwecji czy ze Skandynawii, ale może tu w przyszłości wjechać jakaś gwiazda z Europy i nie powinno to być zaskoczeniem.
No, teoretycznie tak, chociaż wiesz, skoro postawiłeś nawet na innego Skandynawa, który umie się posługiwać językiem szwedzkim, to jakby dla mnie to też jest sygnał, że jednak chcesz postawić gdzieś, nie tylko nawet, wiesz, to jest ważne w kontekście komunikacji, ale jakiejś takiej więzi z kibicami i tak dalej. No NIP nieodłącznie kojarzy się ze szwedzkim regionem i nawet, wiesz co, widzę w Valorancie, kiedy mamy NIP międzynarodowe, że ten fanbase taki naturalny NiPu, nie widać go tak bardzo w przypadku tego Valoranta. Oczywiście Valorant w Europie to też jest gra, która jeszcze nie jest aż tak bardzo rozwinięta, ale myślę, że ci tacy najbardziej zagorzali kibice, tam ultrasi powiedzmy, no to właśnie w dużej mierze przez to, że NIP jest szwedzkie, są związani z tym zespołem emocjonalnie.
Pewnie tak i pewnie też przez te sukcesy z przeszłości, przez te legendy, które się przez drużynę przewinęły. No teraz mamy Duńczyka, ale Duńczyka, który mówi po szwedzku, więc może jakoś to przeboleją, przymkną oko i pomyślą sobie, że skoro to jest zawodnik tej klasy, no to niech już ma tą flagę Danii, ale jest nasz.
Mogliby tak polscy kibice o Mantu myśleć.
No, ale on jest, no właśnie, to, nie wiem, no, jeszcze nie ma flagi zmienionej na Hell TV, ale...
No właśnie.
Ale już jest, no, jest nasz.
No, miejmy nadzieję, że te flagi zostaną pozmieniane, bo tutaj sportowi foliarze dalej nie dowierzają, że no Mantu tak, jest no, Polakiem.
każdy news o Mantu to jest od razu wysyp komentarzy, ale po co wy o nim piszecie? Przecież chłop w ogóle się nie utożsamia z Polską, nie? I potem musisz przypominać jakieś tam wywiady sprzed 2 lat, kiedy mówisz, że jest Polakiem, a ludzie dalej nie wierzą. To jest piękne.
Mm-hmm. W ogóle w kontekście tego transferu do NiP-u też myślę, że szokująca jest kwota, która się pojawiła. Nel chyba jako pierwszy raportował o tym, że Ninjas in Pyjamas wyłożyło podobno okrągłe $1 milion na to, żeby device sprowadzić do siebie. Rekord transferowy, jeżeli chodzi o CSGO. Wiemy oficjalnie, że Niko kosztował 500 000 face. Nie wiemy ile G2, ale zakładam, że to jest pewnie coś koło tej kwoty. Nie wiemy ile Coldzera, aczkolwiek myślę, że trochę mniej. Zastanawiam się, czy jeszcze jest jakiś transfer, który w ogóle mógłby być blisko takiej kwoty jak $1 milion. No wydaje mi się, że chyba ze świecą szukać.
Chyba Stewie 2K kiedyś do SK Gaming z Cloud9 kosztował jakieś 800-900 tysięcy, ale nie wiem, okay, czy to zostało zweryfikowane, ale nie. No faktycznie te 3 transfery są największe, trudno je uszeregować, bo no tylko, nie no, właściwie w żadnym z tych przypadków nie mieliśmy niczego na papierze, więc możemy tylko gdzieś tam sobie zgadywać, ale no prawda jest taka, że no faktycznie to jest prawdopodobnie jeden z największych. To spokojnie możemy powiedzieć, że to jest jeden z największych transferów na scenie CSGO.
Zaskoczyło cię, że taka organizacja jak NIP, która, nie oszukujmy się, nie jest ostatnio na świeczniku cały czas, jakby nie jest o niej głośno non-stop, miała w ogóle kasę na to, żeby taki pieniądze zainwestować?
To na pewno mieli kasę, bo transfer zrealizowali, ale wydaje mi się, że kiedy kontaktujesz się ze swoimi sponsorami i mówisz, że masz okazję zakontraktować device'a, no to każdy z nich coś tam od siebie dołoży i jakoś się uda uzbierać tą kwotę. Też jeżeli chodzi o tą kwotę, to zdziwiło mnie to, że no device'owi kontrakt się kończy w grudniu, czyli za około 7-8 miesięcy, a kwota transferowa wyniosła 1 000 000. Ja szczerze myślałem, że no może to być nawet mniej, szczególnie, że zawodnik bardzo chciał odejść i, no, i właśnie ten kontrakt też nie był jakiś bardzo długi, ale mimo wszystko no, kwota jest chyba racjonalna, nie można jakoś się bardzo przyczepić, no, jest to zawodnik klasy światowej i musieli tyle zapłacić, no, nie było pewnie żadnych tam większych targów, udało się to wszystko dopiąć, no i device'a mamy w NiP-ie teraz.
To dla Astralis też jakby ważna kwestia, wydaje mi się, jest, bo przewijały się od czasu do czasu w ostatnich miesiącach te tematy, że Astralis ma kłopoty finansowe, w sensie może nie kłopoty, ale że tam no nie spinało się parę rzeczy, jeżeli chodzi o samą kasę. I tak naprawdę zarobili właśnie na swoim gwiazdorze, który i tak chciał odejść, zarobili kasę, która i pozwala na pewno zainwestować na nowo, gdyby chcieli, w jakiegoś na przykład młodego snajpera, o czym jeszcze pogadamy, na pewno za moment, ale też pozwala im zrekompensować sobie chyba utratę takiego gracza, bo no moim zdaniem dla Astralis strata device'a to jest też pożegnanie się przez kolejne 3-4 miesiące z marzeniami o jakichkolwiek trofeach, no nie oszukujmy się, jakby nieważne jak przebudujesz ten skład, to po prostu nie chce mi się wierzyć, żeby Astralis nagle wróciło do wygrywania bez device'a, tak po prostu za pstryknięciem palca.
No masz rację, musieliby chyba sięgnąć po snajpera z zagranicy, żeby sobie jakoś zrekompensować tak 1-1 stratę. Mhm. Snajperzy zdani, nawet ci powiedzmy z klasy premium, czyli Acor, Farlik i tak dalej, no oni są ok, ale no nie będą device'em i ta różnica będzie zauważalna. No też jeżeli chodzi o te transfery, to pamiętajmy, że kilka miesięcy temu Astralis sprzedało Estaga za ponad 500 000, a kupili go za darmo, więc tam też się udało zbić fajny interes. I może Estag wróci, ale to pewnie za chwilę sobie o tym też porozmawiamy w kontekście tych wszystkich możliwych przetasowań, zmian i transferów.
Mhm. W ogóle, kiedy gdzieś myślimy o device'ie, to cały czas podkreślamy, jeden z najlepszych zawodników świata. Od 2014 roku device nigdy nie wypadł z plebiscytu na 20 najlepszych graczy, 23, 3, 5, 2, 3, 3. Tak to się prezentowało przez ostatnie 6 lat. I ciekaw jestem, jakby, jak ty na to patrzysz w obliczu tego, że przeszedł do NIP. Bo Początek sezonu, pomimo tego, że Astralis no, nie zaczęło najlepiej jakby 2021 roku, to sam device pod kątem indywidualnym wyglądał świetnie. I czy twoim zdaniem, grając w NIP, on jest w stanie w końcu gdzieś przełamać te bariery trzeciego, drugiego miejsca i sięgnąć po medal najlepszego zawodnika globu w tym roku, czy raczej to będą odległe marzenia, biorąc pod uwagę gdzieś zmianę otoczenia i to, że Simply zajął istnieją po prostu.
No właśnie, to chyba są dwa jego największe problemy w ostatnich latach, a wcześniej też Cold Zera, tak, bo Device, nawet jak wygrywał majory, nawet jak dostawał tytuł MVP na tym majorze i miał świetny indywidualny rok z wieloma tytułami MVP, to zawsze pojawiał się jeden zawodnik albo dwóch zawodników, którzy nie byli koniecznie tak utytułowani, ale mieli jeszcze lepsze statystyki. Wydaje mi się, że nawet jeśli Device, załóżmy, w tym roku znowu wygrałby majora z NIP-em i ta drużyna święciłaby wiele sukcesów, no to musi też liczyć na jakieś problemy, czy to Zaju, czy to Simpla. No bo oni jednak, wydaje mi się, że Device dostaje trochę mniej takiej pompy medialnej, mniej się trochę o nim mówi w kontekście tych niesamowitych zagrań, niesamowitej formy. I mimo, że on statystycznie nie wypada wiele gorzej od tych swoich konkurentów, no to jednak na koniec ląduje za nimi. Także uważam, że może mieć problem, żeby pokonać Simpla, Zaju czy jakiegoś innego zawodnika, który nam tutaj wyskoczy z drugiego szeregu i będzie się biło te czołowe miejsca, ale no, myślę, że w top 5 na pewno będzie. Przy tej formie indywidualnej, którą pokazywał na początku roku, to powinno być, powinien tam się znaleźć bez problemu.
No wydaje mi się, że top 3, top 4 to będzie taki optymalny cel na ten rok, biorąc pod uwagę to, że no NIP na pewno również potrzebuje czasu, żeby w ogóle wdrożyć troszeczkę ten nowy system, bo nie chce mi się wierzyć, że Device nagle całkowicie zmieni swój styl i zacznie grać tak jak NOK. Myślę, że tutaj trzeba na pewno pozmieniać sporo rzeczy pod kątem czysto taktycznym i Fred na pewno już nad tym ostro pracuje.
Oczywiście, no pod takiego zawodnika musisz ułożyć swoją grę. A on też na pewno ma jakąś taką swoją strefę komfortu, pozycje, których się najlepiej czuje, czy jakieś różne warianty gry, w których się najlepiej odnajduje, więc no, myślę, że strony muszą się trochę wysłuchać i wybrać najlepszy scenariusz, który będzie potrafił i wykorzystać potencjał Device'a i też pozostałych zawodników, no bo wiadomo, że Rez czy Plopski również będą chcieli być aktywni, będą chcieli być gdzieś tam spychani na margines, żeby robić przestrzeń dla Device'a. Trzeba to będzie wszystko pogodzić, ale myślę, że to nie jest aż taki wielki problem, bo też Device nie wygląda na takiego zawodnika, który miałby wielkie ego i chciałby, żeby wszystko było ustawione pod niego.
To się zgadza. Mówiąc o przyszłości Astralis, bo to jest temat, no, który nie może gdzieś tutaj zejść na drugi plan. Jakby po prostu cały czas w głowie wszystkich, myślę, jest to, co zrobi Astralis, jakby na jakie ruchy się zdecyduje, czy to rzeczywiście będą transfery, czy może próba gry z Duprim jako snajper, jakby zaczynając od tego, byłbyś fanem tego, gdyby na przykład po prostu Bubski wszedł za Device'a i Dupri przejął snajperkę, czy to jest wariant, który no, pozostawia dużo do życzenia w twoim gdzieś odczuciu?
Nie no, zdecydowanie nie jestem fanem, bo Dupri na snajperce to jest marnowanie jego potencjału jako riflera i myślę, że to jest bardziej taka opcja awaryjna, żeby teraz jakoś przetrwać, powiedzmy, te najbliższe turnieje, no bo jest ich jednak trochę i DreamHack Masters i potem turniej RMR. Na RMR już się nawet skończył, już był roster lock, więc tam niczego nie pozmieniają, ale tak długofalowo to myślę, że Astralis nie będzie mogło grać z Duprim jako snajperem i wydaje mi się, że tutaj przyjdzie jakiś, czy to bardziej doświadczony, czy taki mniej okrzesany snajper, żeby zająć miejsce Device'a. No a wtedy Bubski chyba znowu wyląduje na ławce i nie wiem, czy to nie będzie taki moment, żeby powiedzieć sobie dość i poprosić o transfer, no bo jeżeli teraz po tych zmianach Bubski powiedzmy zagra 2-3 turnieje i znowu wyląduje na ławce, no to na jego miejscu już bym stracił jakąkolwiek nadzieję, że w Astralis będzie mógł być kimś i będzie miał kiedyś miejsce w wyjściowym składzie.
A jesteś tak pewny tej tezy, bo ja zastanawiałem się i pomyślałem sobie w ten sposób. Jeżeli Astralis ma jeszcze coś zmieniać w tym składzie, to nie będzie nigdy lepszego momentu. Jakby straciłeś właśnie swoją najlepszą, największą gwiazdę, może to jest czas na rewolucję. Może to jest czas, żeby pożegnać się jeszcze na przykład z jakimś zawodnikiem i wiadomo, że to jest niesamowicie trudny wybór i kogokolwiek byś tutaj nie chciał strzelić, to nie będzie to łatwa decyzja, ale Czy to nie jest rzeczywiście moment, w którym nie chcesz zaryzykować i jeszcze coś w tym składzie zmienić? Na przykład pożegnać się z Zypeksem, albo pożegnać się chociażby z Glaive'em, z Magiskiem. No tutaj tak naprawdę nie oszukujmy się, Astralis ma teraz gorszy moment. Jeżeli myśli też troszeczkę o przyszłości, to może warto się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście ta ekipa nie potrzebuje jeszcze jakiejś zmiany.
Też o tym myślałem, bo nawet przypomniałem sobie historię Virtus Pro i wypowiedzi Kubena, który mówił, że w pewnym momencie żałują, że zrobili jedną zmianę, a nie dwie, bo może to by to może dałoby jakieś nowe opcje na przyszłość i ta drużyna nie skończyłaby jak skończyła, ale generalnie zgadzam się z tobą. Ja bym chciał w Astralis więcej niż jedną zmianę, bo po pierwsze są do tego możliwości po tym transferze finansowe i też zawodnicy na rynku, którzy są i się mogą pojawić. A po drugie, no jednak trzeba gdzieś ten zespół przemodelować, bo chyba jesteśmy w stanie się zgodzić, że ktokolwiek nie przyjdzie za device'a, no to będzie spadek jakości, więc trzeba poszukać usprawnień gdzieś indziej. No i na przykład taka wymiana z Apexa na Estaga, no nie dość, że wygląda na sensowny ruch pod względem siły ognia, no to Estag już kiedyś w tym systemie funkcjonował i powiedzmy, że przez te kilka tygodni w Astralis grał no chyba najlepszego Counter-Strike'a w swoim życiu, więc...
Chyba na pewno,
więc nie jest to żadne ryzyko. I tak już na nim zarobili, nawet jeśli teraz powiedzmy mieliby zapłacić 200 czy 300 tysięcy Cloud9, to dalej będą te 300 tysięcy do przodu, więc no jakby to jest cały czas dobra inwestycja. No i może to jest taka zmiana, która pozwoliłaby trochę zmniejszyć ten ból po device, no bo wiemy, że no będzie boleć.
O, ja bym się nie zdziwił, gdyby nawet Astralis znowu Estaga za darmo dostał, bo biorąc pod uwagę, w jakie kontrakty Cloud9 się tutaj wpartoliło, no to Alex, widziałeś, puszczony błyskawicznie za darmo. Byle tak. Po prostu gdzieś se poszedł i żeby nie trzeba mu było płacić tych kosmicznych pieniędzy tygodniowo, nie? Zepa, Floppy, no to...
Valorant,
tak? Przeniesieni jakby, pewnie te kontrakty były delikatnie zmniejszone, aczkolwiek no nie będą też aż tak stratni, no bo mają zawodników nadal w swojej dywizji. No a kiedy patrzymy na Estaga, no to on też wiemy, że pobiera kwotę na poziomie...
Chyba 40 tysięcy chyba, czy więcej. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale naprawdę zarabia tam dużo. I chyba on jako ostatni w ogóle został z tego składu, bo Mezi też już został wytransferowany do Endpoint. Mhm. No więc myślę, że też Cloud9 nie będzie tam robiło wielkich problemów i może nawet za jakąś bardziej symboliczną kwotę, żeby jakoś się odkuć, by go sprzedali.
No jest to na pewno jakaś opcja. No ale kiedy patrzymy na snajperów, którzy mogliby zastąpić device'a, takie twoje top 3, Tomku, personalne, kogo ty byś widział z duńskich snajperów, albo może nie tylko duńskich, właśnie w miejscu byłej już gwiazdy Astralis?
Znaczy, no moim numerem jeden byłby Kadian, ale go wykreślę, bo to jest opcja oderwana od rzeczywistości, więc powiedziałbym tak, że na pierwszym miejscu Acor, na drugim Farlik i na trzecim któryś z przedstawicieli tej młodej generacji, no powiedzmy, że Lucky Strict, tak bym to w tym momencie widział. Proszę tylko, Astralis, nie bierzcie MSL-a. Wszystko inne będzie naprawdę dla mnie do zaakceptowania.
Chyba zapomniałeś, że jeszcze Yugi istnieje.
A no, ale Yugi, no tak, no Yugi już jest przecież doświadczony, zagrał parę map. Już nawet ma zdjęcie w koszulce, to nie trzeba robić kolejnego. To jest 20 IQ.
Weź mnie, nie załamuj. Jakbym zobaczył jeszcze raz Yugiego w Astralis, to chyba już bym nie oglądał Counter-Strike'a.
No tak, jak ja zobaczyłem MSL-a i Keijuna B na serwerze treningowym Astralis, bo też tam takie screeny latały po sieci, no to zacząłem się zastanawiać, czy nie żyjemy w symulacji, albo czy nie cofnęliśmy się, nie wiem, do 2015 roku, kiedy Keijun B ostatni raz coś więcej na scenie znaczył.
Keijun B też ma zdjęcie w koszulce Astralis, też by nie trzeba było robić nowego.
Ale to chyba w jakiejś takiej kilka edycji do tyłu, to musieliby mu i tak chyba dać nową, bo tamta koszulka była jakaś biedniejsza.
To prawda, tam chyba tylko samo logo było, bez żadnych sponsorów jeszcze i tak dalej. Ja bym do tego grona, który ty wymieniłeś, dodał jeszcze Nikodoza. Wydaje mi się, że też jakby oglądając trochę tego CS-a niższego tiru, to co jak co, ale tam Nikodos się wyróżniał po prostu, nie? Jakby jest gościem, który indywidualnie jest naprawdę świetny, ma mega potencjał i pytanie, czy odnalazłby się na takim najwyższym szczeblu, bo ty wymieniłeś Farliga, ale ja na przykład nie byłbym fanem tej opcji tak do końca, Bo o ile jeszcze rok temu byłem praktycznie przekonany, że Farlik to jest nawet gość, który może w przyszłości wejść w buty Device'a i pisałem o tym, pamiętam, felieton. Tak po tym roku w Godsend aka FunPlus Phoenix, już po gdzieś przetransferowaniu do chińskiej organizacji, no to Farlik często jest tym elementem tego zespołu, który zawodzi najbardziej.
No tak, te liczby tam powiedzmy nie przekonują. A rok temu w Copenhagen Flames, które dostarczyło scenie wielu, wielu świetnych zawodników, wtedy błyszczał. Może właśnie kierunek na przykład Lucky, Nikodos czy TMB to będzie właśnie to, żeby wziąć sobie jakiegoś młodszego zawodnika i próbować go wprowadzić na ten najwyższy poziom, no bo no też trzeba podjąć jakieś ryzyko. Wydaje mi się, że mimo, że dałem Acora na pierwszym miejscu, no to on raczej Mousesports nie opuści. Farlik z FPX myślę, że też się nie rusza, no i wtedy mamy tylko dwie drogi. Albo bierzemy kogoś z nazwiskiem typu MSL, typu Yugi, może nawet na to Suffix, albo idziemy w kierunku tych młodych i no, liczymy na to, że uda się stworzyć z nich snajperów z najwyższej półki, bo na pewno każdy z nich ma potencjał, no tylko nie każdy utalentowany zawodnik ten przeskok na tier 1 przechodził bezboleśnie. Niektórzy powiedzmy wyglądali tak, jakby grali na tym poziomie całe życie, patrz Zajwu, ale niektórzy się odbijali i potem już na ten poziom nigdy nie wracali, także to musi być mądra decyzja ze strony Glaive'a i Zonika. Muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, kogo my potrzebujemy, czy potrzebujemy zawodnika młodego, czy potrzebujemy kogoś z jakimś tam doświadczeniem, no i wtedy tworzyć listę i wybrać tego wybrańca.
No to Suffix to jest w sumie ciekawa opcja, nawet mi to nie przyszło do głowy, a rzeczywiście przecież on mógłby spokojnie ze snajperką sobie teoretycznie poradzić.
Z tego co widziałem, to jest teraz na testach w teamie Fluszy, także, ale no gdyby przyszła Astralis, to raczej by to rzucił wszystko w cholerę i powiedział, dobra, ja spadam do Astralis, szukajcie sami piątego zawodnika.
Ale co do Acora i tego, że raczej zostanie w Mousesports, ja w sumie jak tak o tym myślałem dłużej, to nie jestem przekonany, czy gdyby Astralis przyszło do Mousesports, to czy Mousesports nawet nie chciałoby go wypchnąć, bo prawda jest taka, nie oszukujmy się, że wcale jakoś Acor świetnie się w tym Mousesports nie odnalazł i od razu sobie przypominam sytuację z Innocentem w Mad Lions, gdzie mówiło się o tym, że między innymi to Acor jest tym gościem, który ma spore kłopoty z komunikacją po angielsku. I wydaje mi się, że gdyby Acor mógł wrócić do komunikacji w ojczystym języku, to i jeszcze pod banderą Astralis, to dla niego by to była korzystna opcja, a Mousesports by mogło też poszukać snajpera, który być może lepiej by się wpasował do ich koncepcji. Zwłaszcza, że Mousesports udowodniło, że chce teraz stawiać na młodych chłopaków, również z krajów bałtyckich. I wiesz co, ja wcale bym nie uważał za nierealny scenariusz, na przykład to, że w Mousesports lepiej by się mógł odnaleźć niż taki Acor, Hades albo MHL. Z naszych tutaj polskich chłopaków, którzy aktualnie szukają nowego zespołu.
No wyjąłeś mi tego MHL-a z ust, dosłownie miałem to zaproponować.
No MHL, zobaczymy jak to się potoczy. No, na pewno rok bez aktywnej gry, no to nie jest nic, co wyszło mu na plus, aczkolwiek myślę, że wiele zespołów nadal zdaje sobie sprawę z tego, jaki to jest talentowany gość i będzie się zastanawiać nad tym, czy chociażby nie spróbować wspólnej gry właśnie z Miłoszem. Ale tak w ogóle, wracając jeszcze do tego, co powiedziałeś dużo wcześniej, czyli że Cadian to jest opcja odrywana od rzeczywistości. Fajnych czasów dożyliśmy, co? Że kiedy myślimy o tym, czy ktoś chciałby przejść z Heroic do Astralis i patrzę tu nie tylko na Cadiana, bo jeszcze jest Stawny, który myślę, że spokojnie mógłby sobie poradzić w roli pierwszego snajpera, skoro jest taką maszyną, kiedy gra drugą AWP. I ci goście raczej by nie chcieli po prostu przejść do Astralis, bo to byłby gorszy skład niż ten, w którym oni aktualnie grają.
To pokazuje, jak przewrotna jest scena CS-a, bo przecież dwa miesiące temu Heroic po nieudanym IM Katowice robiło zmiany i myślę, że wtedy, gdyby Astralis się zgłosiło po Cadiana czy po Stawna, to raczej by takiej propozycji nie odrzucili. Tymczasem mijają dwa miesiące, Heroic ma jakąś niesamowitą serię map bez porażki. Nagle są top 2 na świecie i w tym momencie no, wyrwać ich stamtąd, to no, chyba musiałaby być naprawdę jakaś niesamowita wizja rozwoju albo niesamowita pensja, żeby takiego zawodnika przekonać. Ale no, KDM też jest inna kwestia, że on raczej nie oddałby prowadzenia, że to musiałoby być w pakiecie, tak? Że jest i snajperem, i prowadzącym, a wiemy, że w Astralis jest Glaive i tu dochodziło do pewnego konfliktu, no ale i tak myślę, że do tego transferu nie dojdzie ani w bliższej, ani w dalszej perspektywie, więc no możemy sobie te rozważania zamknąć.
Raczej tak, no biorąc pod uwagę też, że Heroic jeszcze rok temu chciał sprzedać cały swój roster do FunPlus Phoenix, a teraz ma jeden z najlepszych rosterów na świecie, no to chyba już się nauczyli, że lepiej nie wypychać chłopaków ze swojej organizacji, bo po prostu oddają ci goście za to zaufanie, którym zostali na pewno gdzieś tutaj obdarzeni. No jeżeli chodzi o wiesz, KDM i prowadzenie, to od razu się pojawia to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli głębsza przebudowa. Gdyby taki KDM został rzeczywiście wyciągnięty przez Astralis, to miałbyś naprawdę fajną furtkę, bo mógłbyś po prostu się pożegnać z Glaive'em na przykład i zrobić roster wokół KDM'a, który i iglowałby, i byłby snajperem. Tylko że sam KDM już nie jest najmłodszy, nie wiem, czy w ogóle KDM nie jest aktualnie najstarszym snajperem w pierwszej 30.
Nie, chyba przesadziłeś. Wydaje mi się, że KDM ma chyba 25 lat.
Tak, 25. Jakoś tak myślałem, że 27 ma. Bo do niedawna Kenes, pamiętam, że był najstarszym snajperem w top 30, no teraz Kenes oczywiście bezrobotny, więc już w tej...
Może Kenes do Astralis? Co o tym sądzisz?
O nie no, myślę, że mogłyby być problemy. Wiesz, jak to jest z Francuzami i z komunikacją w innym języku niż francuski? Myślę, że po angielsku no to tak od biedy by się Kenes dogadał, ale po duńsku...
Nie, no to wiesz, taka bardziej opcja humorystyczna, bo ani nie ta pewnie, forma, pewnie. Ani nie ta komunikacja, no ale pomarzyć można.
Nie, myślę, że Kenes jakby... No nie ma co się oczekiwać, raczej najlepsza lata ma ze sobą i zdecydowanie nie byłby to gość, który miałby... Nawet gdyby Astralis się przerzuciło na anglojęzyczną komunikację i tak dalej, no to on raczej moim zdaniem po prostu by sobie nie poradził.
Też tak uważam, no on jednak chyba po tych wszystkich zmianach w AWP-ie trochę na tym wszystkim stracił i, no i teraz pewnie gdzieś będzie musiał się odbudowywać, bo wątpię, żeby dostał propozycję od jakiegoś mocnego teamu na poziomie G2 czy nawet na poziomie top 20 na świecie.
No raczej to aktualnie jest dalekie od możliwości. Ciekaw jestem, jakby, jak w ogóle będzie wyglądało Astralis podczas DreamHack Masters Spring teraz i podczas Flashpointa 3. Ty mówiłeś o tych dwóch turniejach. Aczkolwiek wydaje mi się, że to już nie ma sensu teraz gdybać nad setupami i tak dalej, no bo jesteśmy praktycznie przekonani, że to za tę snajperkę chwyci Dupri. No, jeżeli transfer jeszcze żaden nie został ogłoszony, roster Loki już dawno gdzieś tutaj zamknięte, no to zobaczymy prawdopodobnie najbardziej absurdalny Astralis, jakie mogliśmy sobie wyobrazić jeszcze jakiś czas temu, czyli Bubski, Zypek z Dupri, Glaive i Magisk w jednym składzie. No, raczej takiej opcji nie zakładaliśmy, kiedy Bubski dochodził do tego składu jeszcze w ubiegłym roku z Mad Lions. Ale ja bym bardziej porozmawiał o tym, co było. Tak wiesz, trochę powspominamy, bo mówiliśmy o tym, że Astralis przez te no, kilka dobrych lat wspólnie z Device'em napisało piękną historię. Ty w ogóle patrzysz na to jako na taki koniec pełnej ery w Counter-Strike'u, to chyba jest w ogóle jeden z nielicznych transferów, które kończą tak naprawdę jakąś erę, bo przywykliśmy trochę do tego, że nawet już największe gwiazdy zmieniają czasem zespoły, z którymi byli teoretycznie związani. Wydawało się wręcz rodzinnie, tak? Byli Virtusi, którzy się rozpadli, brazylijskie teamy, z których odchodził Coldzera, Fallen. A tutaj no, transfer, który definitywnie stawia pewną kropkę, jeżeli chodzi o historię Counter-Strike'a, moim zdaniem.
Tak jak powiedziałeś, te pozostałe takie duże transfery i te odejścia z największych formacji działy się raczej w takich momentach, kiedy te drużyny upadały lub były już gdzieś tam powoli na tej równi pochyłej i niektórzy uciekali zanim to wszystko się doszczętnie rozbiło. Ale tak, no Device zdecydowanie no, w szczycie swojej formy, też w bardzo dobrym wieku do gry, bo to jest 25 lat, opuszcza drużynę, w której spędził no, najlepsze lata swojej kariery, w której wygrał wszystko. Co tutaj więcej powiedzieć? No, jest to koniec ery. Myślę, że Astralis już nigdy nie będzie takie samo, nawet jeśli ta drużyna gdzieś tam się przebuduje, odzyska wigor i będzie w przyszłości konkurencyjna, no to to nawet już z perspektywy kibiców, no jednak rozpad tej trójki, czy tej czwórki, która, tej trójki właściwie, która grała ze sobą tyle lat, czyli Dupri, Zypex i Device, to już sprawia, że jest inne postrzeganie tej drużyny i też, no nie wiem, czy część kibiców odejdzie, pewnie tak, pewnie część zacznie kibicować NIP, ale reszta zostanie, no i będzie patrzyła na to, co się wydarzy w tym Astralis, czy to nie będzie kolejny Virtus Pro albo MIBR i nie będzie kolejnej takiej historii, bardzo, bardzo, bardzo okrutnej historii upadku.
Mam nadzieję, że nie. Zresztą, no właśnie też jakby kiedy myślałem o transferze Device tak samym w sobie, to jest nie tylko świadomy wybór przez to, że on chciał mieszkać w Szwecji i tak dalej, ale prawda jest taka, że odszedł na własnych warunkach. Nie było to podyktowane tym, że grał słabo, że musiał odejść, żeby nie być kulą u nogi, tylko jakby sam wybrał dla siebie kolejny etap kariery i to w momencie, kiedy jeszcze na pewno ma szansę na to, żeby parę turniejów wygrać, tak? I żeby jeszcze napisać troszeczkę historii pod inną banderą. I to mi się w tym najbardziej podoba, bo ile widzieliśmy, Tomku, takich wymuszonych transferów w ostatnich latach, a to jest taki transfer, który od początku do końca jest po prostu samym dziełem Device'a.
Dokładnie, dokładnie. Tutaj nie było żadnej presji ze strony organizacji, ze strony zespołu. On przechodzi w końcu do zespołu, który jest teraz niżej notowany, czyli jest to taki ruch nie do końca może dla wszystkich zrozumiały, ale wiemy, jakie przyświecały tutaj mu cele i jakie były powody. I no cóż. Nie wiem, co powiedzieć. Po prostu już. Mogę.
Wiem, że temat już momentami bywa wyczerpany, zwłaszcza, że się pisze o tym od tygodnia, ale takie już ostatnie zdanie o samym tym transferze, to ma w ogóle fajną symbolikę, bo kolejny major w Sztokholmie, gdyby wyobraź sobie sytuację, w której Device przychodzi do szwedzkiej drużyny i wygrywa 5. majora z rzędu, staje się tym samym jedynym zawodnikiem, który wygrał tyle turniejów rangi major i jeszcze robi to w Szwecji. Myślę, że no wtedy mówilibyśmy bezapelacyjnie o najlepszym zawodniku w historii Counter-Strike'a.
No sam Device mówił, że jego celem jest właśnie ściągnięcie majora do Szwecji. Nie tylko jeżeli chodzi o samą organizację, ale żeby to trofeum zostało gdzieś tam w gablotach NIP-u i wtedy faktycznie no, oderwałby się od tego Astralis, zdobyłby majora sam. Miałby więcej majorów niż koledzy, no i pod względem osiągnięć na pewno byłby najlepszym zawodnikiem, ale czy najlepszym pod względem umiejętności, to zawsze będzie dyskutowane, bo można znaleźć argumenty, które mówią, że nie jest najlepszy, można znaleźć takie, które mówią, że jest najlepszym i nigdy się tak naprawdę tej dyskusji nie da jakoś sensownie zakończyć.
No to się zgadza. Kiedy w ogóle myślisz o tym legendarnym rosterze Astralis? Masz jakieś takie swoje ulubione wspomnienie związane z tym składem, bo było mnóstwo momentów, było mnóstwo fantastycznych turniejów, mnóstwo trofeów w gablocie, w siedzibie w Kopenhadze na pewno jest, ale masz jakieś takie wspomnienie, które ci najbardziej utkwiło w pamięć? Czy to pozytywne, czy to... Nie, pozytywne, bo jak spytam o negatywne, to wiem, co powiesz. Tutaj,
no, 2017 styczeń, tak.
Flashbacki z Atlanty, więc tego unikniemy, bo to zawsze serce się kraja, kiedy się o tym mówi, więc pozytywne jakieś wspomnienie poproszę.
Pozytywne wspomnienie to chyba Major w Berlinie, bo pamiętam, że wtedy przez wakacje bardzo rozhulał się Team Liquid i mówiło się, że zaraz Astralis będzie zdetronizowany, no bo w końcu Liquid zdobyło Grand Slama chyba w 144 dni i po prostu gdzie się nie pojawiało, to wygrywało i już tutaj wszyscy wieścili, że Astralis nie obroni tytułu, a oni przyjechali sobie na Majora, nagle wszystkie problemy zniknęły, Liquid się gdzieś wykoleiło w ćwierćfinale, Astralis szło przeszkoda po przeszkodzie do samej mety, i zdobyli tytuł i to chyba był taki tytuł właśnie najmniej spodziewany, bo na te poprzednie turnieje oni jechali zdecydowanie jako faworyci główni i faktycznie no, zdobywali te trofea raczej w dosyć łatwym stylu, ale ten czwarty major myślę, że dla wszystkich zawodników był najtrudniejszy i ta forma ich, te wszystkie problemy wcześniej mogły gdzieś tam sugerować, że tym razem im się nie uda, że to już jest koniec, a oni przyjechali, zrobili swoje i stali się legendami.
No to prawda, akurat major w Berlinie na pewno zapisał ważny rozdział w historii. Aczkolwiek ja nawet myślę o tym wcześniejszym majorze w 2019 roku, kiedy wspominam gdzieś Katowice i no, z uwagi na to, że to był najbardziej jednostronny finał w ogóle w historii majorów i to jak ENZ został rozgromiony, to myślę, że też jest taki highlight mimo wszystko dla tego rosteru już z Magiskiem, tak? No bo wiemy, że to właśnie ta ekipa, kiedy Kirby został zastąpiony przez Magiska, sięgała po największe laury. Ale jeszcze przypomina się tak naprawdę sporo innych turniejów, kiedy gdzieś tak się zastanawiam, sięgam pamięcią, to właśnie ta rywalizacja z Liquid, o której ty powiedziałeś, to też myślę, że to był taki mega interesujący rozdział w ogóle jakby dla całej narracji wokół tego, co się działo na scenie Counter-Strike'a, bo mieliśmy wszystkie zespoły, które goniły nawet nie za tym, żeby być najlepsze na świecie, tylko musiały gonić za tym, żeby włączyć się do tej kultowej rywalizacji pomiędzy Astralis i Team Liquid, które w 2019 roku, jeszcze tam końcówkę chyba 2018, chociaż wydaje mi się, że tam Astralis głównie wygrywało, no biły się non-stop ze sobą.
No tak, w 2018 roku było chyba, oj, nie pamiętam dokładnie ile, ale kilka finałów pomiędzy Liquid i Astralis i Liquid nie wygrało żadnego. Przełamali to dopiero na początku 2019, to był chyba turniej iBuyPower Masters.
Był ten śmieszny turniej, taki strasznie słabo zorganizowany, w ogóle co tam były jakieś pingi wysokie i tak dalej.
No to był turniej właśnie przed Katowicami, też w tym niektórzy upatrywali nadziei, że Astralis w Katowicach się nie uda, no ale Liquid zrobiło swoje, czyli przyjechało na turniej gdzieś tam w pewnym momencie trafiło na teoretycznie przeciwnika, którego powinno pokonać, czyli wtedy ENZ. No i odpadło. Liquid niestety, no taką miało przypadłość, że w tych turniejach, kiedy wszyscy na nich spoglądali, to jednak nawet nie docierali do finałów. A Astralis z kolei z tej pozycji, powiedzmy, trochę niższej niż Liquid, potrafiło przebrnąć i tę pierwszą fazę, i potem fazę pucharową, dotrzeć do finału, podnieść trofeum i znowu powiedzieć, że są najlepsi na świecie.
Zabrakło jednego Astralis tak naprawdę przez te wszystkie lata. Zabrakło triumfu podczas ESL1 Colonii. Myślę, że to zawsze taka mała gdzieś zadra na również ego tych zawodników pozostanie, bo wygrali 4 majory, wygrali Intel Grand Slama pierwszego, wygrali mnóstwo Dreamhacków, ESL Pro Ligę. Wszystko, co było tak naprawdę do wygrania, razem z jakimiś tam blastami, finałami i tak dalej. A zabrakło tego drugiego kultowego trofeum, trzeciego, bo no, kiedy myślimy o kultowych trofeach, no to Intel Extreme Masters Katowice, trofeum za Majora i do tego trofeum za ESL1 Cologne. Myślę, że to też będzie jeden z podstawowych celów Device'a, zwłaszcza, że ESL1 Cologne będzie rozgrywane na LANie chyba w tym roku, z tego co pamiętam.
Chyba w studiu, ale nie do końca wiem, czy to będzie taki LAN normalnie otwarty dla publiczności, czy po prostu przyjadą drużyny do studia i tam będą grać. To pewnie też zależy wszystko od tempa szczepień i od sytuacji na świecie, więc no, jakby możemy w tym momencie coś zakładać, a za miesiąc sytuacja będzie wyglądała zupełnie inaczej i wszystko się pozmienia.
Pewnie. No ale kiedy gdzieś myślimy też o najbardziej bolesnych porażkach Astralis, bo myślę, że to też jest jakby ciekawy kontrast na to wszystko, bo oczywiście stoją ich w roli gigantów, ale kiedy ja myślę o takiej największej porażce Astralis, to co mi się od razu przypomina, to ten finał Dreamhacka Masters Malmo, jeżeli dobrze pamiętam, przeciwko North. Nie wiem, czy pamiętasz ten finał, to był 2018 rok, ale nigdy bym nie powiedział wtedy, że Astralis przegra i to jeszcze z North, zwłaszcza, że nie wiem, czy nie wygrali tam przypadkiem pierwszej mapy 16-0, czy coś takiego.
Chyba tak.
No właśnie, więc to chyba była taka porażka, która też tym zawodnikom wbiła się w pamięć. A przepraszam, to był Dreamhack Masters Stockholm, teraz sprawdziłem aż sobie. I North przegrało 0-16 Dusta przeciwko Maus w półfinale, a potem wygrało Dusta 16-1 z Astralis. To oczywiście mój błąd. 16-1 wygrali Dusta z Astralis i to chyba było takie mega szokujące, bo Astralis w tamtym czasie też nieźle na Duście grało po prostu.
To mi zapadło w pamięci, dlatego że wtedy MSL dosłownie zjadał Device'a ze snajperki. To był taki moment, kiedy też Kirby mógł mieć takie swoje wewnętrzne zwycięstwo. No bo jednak odszedł z tego North, te kilka miesięcy posuchy, nagle jest szansa w takim meczu meczu emocjonalnym, meczu na pewno dla niego ważnym, pokonać Astralis, zdobyć trofeum. Może wtedy pomyślał sobie, że no okej, okay, może ten transfer nie był taki zły, może teraz się zacznie nasz czas, no ale doskonale wiemy, jak to potem wyglądało i Snorf, i Skierbim, i no nie sądzę, żeby znalazł jakiś racjonalny argument, aby powiedzieć, że ten transfer był wtedy słuszny.
No, zdecydowanie. Też to jest również ciekawy element, bo prawda jest taka, że odejście Kirby'ego rozpoczęło w ogóle historię tego legendarnego rosteru. Jakby Kirby trochę przysługę zrobił swoim kompanom zespołu, nie oszukujmy się, bo no, zakładam, że gdyby nie to, że on wtedy no też pod kątem emocjonalnym był, jaki był, chyba każdy, kto śledził Counter-Strike'a, zdaje sobie sprawę, jak no, poczuty był młody Kirby, zwłaszcza po gdzieś tym triumfie na Majorze w Atlancie, o którym mówiliśmy i tak dalej. No i prawda jest taka, że odchodząc ze Astralis dał początek tej pięknej historii, która tydzień temu dobiegła tak naprawdę końca.
A zastanawiałeś się kiedyś, co by było, gdyby Astralis nie wzięło wtedy Magiska, tylko Konfiga? Bo z tego, co pamiętam, tam była taka historia, że Konfig spóźnił się na jakąś rozmowę i zrobił bardzo złe wrażenie na Zoniku. No i dlatego potem wybrali Magiska, ale no generalnie ta opcja Konfiga też była dosyć poważnie rozważana. No i no ja lubię takie gdzieś tam rozważania, co by było, gdyby, czy te historie potoczyłyby się tak samo. Myślę, że z Konfigiem, zawodnikiem o trochę większym ego, to mogłoby się skończyć inaczej, mimo wszystko.
No zdecydowanie, zwłaszcza, że też kiedy gdzieś myślę o Konfigu, no to o ile teraz patrzymy na niego i widzimy takiego w miarę wiesz, ułożonego gościa, również pod kątem gameplayu, to w tamtych latach, no to jakoś nie wiem, nie wyobrażam sobie tego, szczerze mówiąc, żeby on wszedł, bo to byłoby praktycznie podmianka jeden za jednego, nie? W sensie Konfig wchodzący za Kirby'ego, ja miałbym wrażenie, że dostaliśmy tego samego gościa w nieco innym opakowaniu z większym bicepsem.
Znaczy Magisk w tamtym czasie też miał taką łatkę niepokornego, który...
No właśnie, no.
Więc to było takich dwóch gości, którzy do tej drużyny nie pasowali, no bo jak tak patrzysz sobie na Astralis z boku, to są tacy właśnie spokojni, ułożeni goście, dzień dobry na klatce mówią i tak dalej. A przychodzi taki Konfig, czyli gość, który ewidentnie lubi postawić na swoim i... Czy nawet Magisk, no przecież on chyba nawet wyleciał z Norf swego czasu przez jakieś kłótnie wewnętrzne i potem próbował w tym europejskim Optic chyba był przez jakiś czas.
Z Optic też chyba wyleciał tak naprawdę.
Czy to Optic chyba się rozpadło, bo to był jakiś taki skład Węgla i Papy z Freibergiem, Xwellem, tam był HS.
HS, no właśnie.
To w ogóle jakieś odmęty Counter-Strike'a. W ogóle to było 3 lata temu, a wydaje mi się jakby minęło 10.
No rzeczywiście, tamten skład chyba po prostu disband zaliczył, masz rację. Fajnie było powspominać, Tomku, fajnie było też porozmawiać oczywiście o samych przenosinach device'y do NIP, ale widzę tutaj, że nieubłaganie czas antenowy zmierza ku końcowi, także powolutku będziemy się żegnać. Jeszcze raz dziękuję ci za obecność.
To ja również dziękuję za zaproszenie, no i dziękuję słuchaczom za to, że się włączyli swoje odbiorniki i słuchali naszych dyskusji, naszych rozważań, wspomnień przez te 50 minutek.
Oczywiście, dziękujemy wszystkim słuchaczom. Jeszcze dla przypomnienia, Tomasz Jóźwik z portalu cybersport.pl był moim i Państwa gościem. Ja już dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się oczywiście w kolejny wtorek podczas kolejnej audycji Weszło we Sport. Tym razem już raczej tradycyjna data, nie środa 18, tylko wtorek, godzina 15:00. Krystian Terpiński, kłaniam się uniżenie. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.